Kiedy wyruszamy w podróż, to zawsze chcielibyśmy dotrzeć tam, gdzie się wybieramy. Przynajmniej ja tak mam, więc zawsze sprawdzam, na którym lotnisku ląduję i potem jak z lotniska dokładnie dostać się do hotelu. Nie piszę planu na każdy dzień swojego wyjazdu, ale mam listę, nawet 3 listy. Mam listę miejsc, które warto odwiedzić. Mam listę restauracji, w których może być warto zjeść, a także listę potraw lokalnych, których warto spróbować. I nie wszystko z tych list trzeba odhaczyć, nie w każdym miejscu trzeba być, nie każdej potrawy trzeba spróbować, ale dobrze mieć listę, żeby czegoś nie przegapić, a też żeby wiedzieć, co nas czeka, co mnie czeka. Jednak czasami, kiedy podróżujemy, życie robi nam psikusy. I zdarza się tak, że nie docieramy tam, gdzie byśmy chcieli dotrzeć, albo gorzej, docieramy tam, gdzie byśmy nie chcieli dotrzeć. I znamy wszyscy historię Krzysztofa Kolumba, który w 1492 roku wyruszył w podróż, aby odkryć morską drogę do Indii. I kiedy dotarł do lądu, to był tak bardzo przekonany, że dotarł do Indii, że tubylców nazwał Indianami. Ale nie miał biedak pojęcia, że pomiędzy Europą a Azją od strony zachodniej rozciągają się jeszcze 2 kontynenty, 2 Ameryki. I choć podobno do końca życia był przekonany, że dotarł do Indii, to tak naprawdę nie dojechał, nie dotarł tam, gdzie chciał. Nikt z nas nie lubi takich niespodzianek. Jeśli gdzieś jedziemy, chcemy wiedzieć gdzie i chcemy tam dojechać. Tak jest w podróżowaniu, ale tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Jednak czasami zdarza się, że kiedy rozmawiam z ludźmi, to słyszę takie słowa: boję się oddać życie Jezusowi, albo może jestem już naśladowcą Jezusa, ale boję się pójść za Nim tak na 100%, bo tak do końca nie wiem, gdzie On mnie zaprowadzi. I nie wiem, czego będzie ode mnie oczekiwał. A co jeśli zaprowadzi mnie tam, gdzie nie chcę pójść, albo będzie oczekiwał ode mnie zbyt wiele. I to prawda, że życie z Bogiem często jest pełne niespodzianek, ale kiedy czytamy Ewangelię Marka, to zauważamy, że Jezus specjalnie nie robi tajemnicy z tego, dokąd idzie i po co idzie. Jego celem jest Jerozolima, Golgota i krzyż. A w zeszłym tygodniu słyszeliśmy o tym, że powiedział swoim uczniom, że jeśli chcą być Jego naśladowcami, to muszą też wziąć swój krzyż i pójść w Jego ślady, pójść za Nim. Jednak wiemy, że nikt nie łapie za pierwszym razem, a czasami za drugim, za trzecim. Więc Jezus po raz kolejny wyjaśnia swoim uczniom, dokąd zmierzają, ale tym razem chce nie tylko im wyjaśnić, ale też chce im to pokazać. Dlatego niektórych z nich zabiera na szczególną wyprawę. Wyprawę, w czasie której oni i my będziemy mogli zrozumieć, że ta droga za Jezusem prowadzi przez góry i doliny. A w czasie tej wyprawy będziemy też mogli zmierzyć się z pytaniem, czy tak naprawdę jestem gotowy, aby pójść tą drogą, aby pójść za Jezusem. A ta historia zaczyna się w niezwykły sposób. Czytamy, powiedział im jeszcze: zapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Królestwo Boże w Jego mocy. Po 6 zaś dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę, z dala od ludzi. Tam w ich obecności doznał przemienienia. Jego szaty stały się lśniące i niezwykle białe. Żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie takich uzyskać. Wtedy ukazał im się Eliasz wraz z Mojżeszem i prowadzili z Jezusem rozmowę. Piotr zaś odezwał się do Jezusa: nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Mówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Potem pojawił się obłok, który rzucił na nich cień, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój syn ukochany, jego słuchajcie. I nagle, gdy rozejrzeli się dookoła, już nikogo nie zobaczyli. Był z nimi tylko Jezus. Oto Jezus mówi do swoich uczniów, że niektórzy z nich nie umrą, aż zobaczą Królestwo Boże w Jego chwale i mocy. I okazuje się, że wcale nie musieli na to długo czekać, ponieważ Jezus zabiera trzech swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, na wysoką górę, gdzie będą mogli zobaczyć przebłysk tego królestwa w swojej chwale i mocy. Dlatego Jezus właśnie zabiera ich na górę, ponieważ kiedy czytamy Biblię, a zwłaszcza Stary Testament, to góry były ważnymi miejscami. To były miejsca, na których Bóg często objawiał się człowiekowi. Tak było z Edenem, który Żydzi wyobrażali sobie go położony na górze, z której wypływały cztery rzeki. Góra Synaj czy góra Świątynna. To były miejsce, gdzie ludzie mogli doświadczyć spotkania z Bogiem, obecności Boga. To były miejsca, gdzie ludzie mogli poznać Boga. Tak też miało być i tym razem. Jednak kiedy czytamy tę historię, to czujemy się trochę jak Piotr. I do końca nie wiemy, co powiedzieć, bo to dziwna historia. Bo to Jezus wchodzi na górę i ucznie doświadczają czegoś, czego im trochę zazdrościmy, bo widzą takie, mają takie ponadnaturalne objawienie Jezusa. Oto jego szaty zaczynają lśnić blaskiem. Do tego pojawiają się dwie postacie z tego testamentu, Mojżesz i Eliasz. Niektórzy mówią, że Mojżesz reprezentuje prawo, a Eliasz proroków Starego Testamentu. Ale obaj ci mężowie Boży mieli swoje spotkania z Bogiem na górach. I obaj też spotkali się na tej jednej górze, na górze Synaj. A potem jest ten głos z nieba. To jest mój syn, mój ukochany syn. Jego słuchajcie. I oczywiście jest też Piotr, który mówi, Panie, dobrze nam tu być. Tak dobrze, że rozbijmy sobie taki święty obóz, rozbijmy trzy namioty i zostańmy tutaj. Ale Marek dodaje, że Piotr do końca nie wiedział, co powiedzieć i co mówi. I podobnie jest z nami, kiedy czytamy ten opis. Zastanawiamy się, co on tak naprawdę znaczy. Po co to wszystko, po co ta góra, to przemienienie i lśniące szaty i te postacie ze Starego Testamentu. Chcąc jednak to zrozumieć, musimy sobie uświadomić fakt, że to spotkanie na górze jest echem i przypomina inne, wcześniejsze spotkania na górach. Kiedy Mojżesz miał spotkać się z Bogiem na górze Synaj, to czytamy, że 6 dni przygotował się do tego spotkania. A tutaj czytamy, że po 6 dniach Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wchodzą na górę. Kiedy Mojżesz był na górze, było światło, był obłok, był głos samego Boga z nieba i Bóg dał mu 10 przykazań, których Izraelici mieli słuchać. Uczniowie wchodzą na górę i też jest światło, też jest obłok, też jest głos. Głos Boga, który mówi, oto mój syn, jego słuchajcie. W czasie tych spotkań Mojżesza z Bogiem na górze czy w namiocie było tak, że jego twarz zaczynała jaśnieć od Bożej chwały. Tutaj czytamy, że szaty Jezusa zaczęły jaśnieć i sam Jezus wygląda trochę jak ten opis Syna Człowieczego z Księgi Daniela, który idzie po obłokach do Bożego tronu, aby objąć panowanie. A więc ten Jezus wygląda jak król. Oto król i przedsmak jego królestwa. Uczniowie mogli zobaczyć go inaczej niż zazwyczaj, nie jako wędrownego nauczyciela, ale jako króla i władcę. Dosłownie rozdział wcześniej Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, co znaczy jest pomazańcem, jest Mesjaszem, czyli obiecanym królem, a teraz może zobaczyć go jako króla. Obok stoją Mojżesz i Eliasz, bo przecież cały Stary Testament i prawo i prorocy zapowiadali jego przyjścia, potem oni znikają i zostaje sam Jezus, bo przecież taki był cel Starego Testamentu, wskazać na Jezusa, doprowadzić do Jezusa. Jednak największy paradoks tej historii tkwi w pytaniu, kogo tak naprawdę uczniowie spotkali na tej górze. Bo w czasach Starego Testamentu wchodziło się na góry, aby spotkać się z Bogiem. I był obłok, głos, światło. Tutaj uczniowie wchodzą z Jezusem na górę i tak naprawdę odkrywają, że celem tego spotkania jest spotkanie z Jezusem. I te wszystkie zjawiska, które wcześniej towarzyszyły spotkaniu z Bogiem, teraz ta cała chwała towarzyszy Jezusowi. I słyszą ten głos z nieba, że to jest mój syn. I ta scena jest echem chrztu Jezusa, kiedy ten sam głos powiedział podobne słowa. Pokazuje się, że Celem tego spotkania jest spotkanie z Jezusem. Bo bez Jezusa nie możesz poznać Boga. Dlatego Bóg mówi, słuchaj Jezusa, tego Boga, który stał się człowiekiem i przyszedł na świat. Jeżeli jest królem, to warto go słuchać. I my też, kiedy myślimy o swoim życiu, my też mamy swoje spotkania z Bogiem na górach. To są takie momenty w życiu, kiedy uświadamiamy sobie po raz kolejny, a może po raz pierwszy w życiu, kim tak naprawdę jest Jezus. Odkrywamy, kim On jest. I nagle uświadamiamy sobie, że On przestaje być tylko postacią historyczną, kolegą do rozmowy, smutną postacią z kościelnych witraży, czy małym dzieciątkiem, które leży w żłobie, ale odkrywamy, że ten Jezus jest królem. I On chce być moim królem, który chce nadać porządek mojemu życiu i że Jego warto słuchać, bo to zmienia życie. I czasami te spotkania są bardzo zwyczajne. Tak być może dzisiaj, kiedy słuchamy kazania, albo kiedy się modlimy, idziemy na spacer, albo wieczór uwielbienia, ale czasami bywają bardziej dramatyczne i niezwykłe. D.L. Moody był już znanym kaznodzieją i przyprowadzał wielu ludzi do Chrystusa, ale któregoś razu po jego kazaniu podeszły do niego dwie kobiety i powiedziały, modlimy się o ciebie. A on zdziwiony mówi, dlaczego modlicie się o mnie, a nie tych ludzi, którzy przychodzą słuchać? A one mówią, wiesz, bo to tobie brakuje Bożej mocy. On zastanawiał się na chwilę nad tym, co powiedziały, i pomyślał, że one faktycznie mają rację, że czegoś mu brakuje, że jego służba przynosi owoce, ale czegoś mu brak. Więc pomodlili się wspólnie i on przeżył swoje spotkanie na górze z Bogiem. Doświadczył Bożej mocy, na nowo odkrył wielkość, wspaniałość Jezusa i z wielką pasją znowu zaczął głosić Boże Słowo i to pragnienie, pojawiło się w jego sercu pragnienie, aby jeszcze bardziej słuchać Jezusa. Aby jeszcze bardziej Mu służyć, bo bez tego się nie da. I od tego wszystko się zaczyna. Jeśli chcesz więc doświadczyć obecności Boga w swoim życiu, to słuchaj Bożego Syna. Bo inaczej się nie da. On jest królem. I uczniowie właśnie mogli zobaczyć tego Jezusa jako króla na tej górze. Tak, mieli swoje spotkanie na górze, ale na tej górze chociażby chcieli, to nie mogli pozostać długo, musieli zejść na dół. A ta droga na dół, w porównaniu do tego, co działo się na górze, wydaje się być bardzo mało ciekawa. Czytamy, gdy schodzili z góry, Jezus surowo im przykazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Zachowali więc to słowo, jednak rozważali między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Zaczęli go też pytać, dlaczego znawcy prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz. On zaś powiedział im, owszem, Eliasz przyjdzie pierwszy i przywróci dawny ład, lecz jak napisano o Synu Człowieczym, że ma wiele wycierpieć i doznać pogardy. Powiem wam jednak, że Eliasz już przyszedł i uczynili mu to, co chcieli, zgodnie z tym, co o nim napisano. Oto uczniowie schodzą z góry, ale ciągle te obrazy tego, co wydarzyło się na górze, są w ich umysłach i czują się, jakby ciągle tam byli. I my też znamy to uczucie, bo czasami zdarza się, że uczestniczysz w jakiejś ważnej uroczystości, na przykład w ślubie swoich przyjaciół i ta uroczystość się już kończy, a ty wracasz do domu, jedziecie samochodem i czujecie się, jakbyście ciągle tam byli. Ciągle widzicie pannę młodą i słyszycie muzykę i rozmawiacie. Jedyne, o czym możecie rozmawiać, to jest jak pięknie wyglądała, o czym było kazanie, jak miło było spotkać się ze znajomymi, z rodziną, których dawno nie widzieliście, jakie pyszne było jedzenie. Już was tam dawno nie ma, ale ciągle czujecie się, jakbyście tam byli. Ale nie tylko mówicie o tym, co się wydarzyło, ale o tym też, co to dla was znaczyło. Taki właśnie był cel tego zejścia z góry. Uczniowie myślami byli na tej górze i rozmawiali o tym, co przeżyli, ale też musieli odkryć, jakie to ma znaczenie. Wydawało się, że to jest taki nudny czas pomiędzy tym, co na górze, a tym, co na dole. Ale okazuje się, że ten czas pomiędzy jest bardzo ważny, bo dużo się dzieje pomiędzy. I tak samo w naszym życiu te momenty pomiędzy to są często najważniejsze momenty refleksji, odkrywania nowych rzeczy. Wyruszasz na męską sprawę z innymi facetami, aby wziąć udział w wyprawie kajakowej. Celem wyprawy jest przepłynąć kajakiem z punktu A do punktu B, ale kiedy wracasz z wyprawy, to najbardziej pamiętasz nie płynięcie kajakiem, ale drogę na Mazury i z powrotem i rozmowy w samochodzie. Albo rozmowy w saunie czy przy kolacji, ten czas pomiędzy. Bo to jest ten czas, kiedy najwięcej się wydarzyło, najwięcej odkryłeś. I właśnie tak jest z uczniami. To jest ich czas pomiędzy, kiedy muszą odkryć, co to wszystko znaczy. I być może myśleli sobie, teraz to wszystko będzie dobrze. Wystarczy, że Jezus pójdzie do Jerozolimy i powtórzy to, co zrobił na górze. Pokaże tłumom swoje lśniące szaty i będzie głos z nieba i wszyscy w Niego uwierzą. Ale Jezus mówi, nie mówcie o tym nikomu, co widzieliście. Jeszcze nie. To nie jest ten czas, to nie jest ten moment, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. A oni myślą sobie, co to znaczy zmartwychwstać? To nie znaczy, że oni nie rozumieli, czym jest zmartwychwstanie, bo Żydzi pierwszego wieku znali tą ideę. Ale co to znaczy, że Mesjasz ma zmartwychwstać? Bo to by oznaczało, że najpierw musi umrzeć, a przecież On jest królem. Zwycięskim królem, a zwycięzcy królowie nie umierają. Dlatego pytają się dalej, ale czy uczeni w piśmie nie mówili, że ma być Eliasz najpierw? Czy prorocy Starego Testamentu nie zapowiadali, że zanim przyjdzie Mesjasz, najpierw przyjdzie Eliasz, który przygotuje drogę dla Mesjasza? Zadając to pytanie, myśleli o jakiejś wielkiej rewolucji, której Eliasz dokona. A Jezus mówi, tak, to prawda, On zaprowadzi nowy ład i porządek, ale inaczej niż myślicie. I tak naprawdę On już przyszedł, ale ludzie Go zabili, ponieważ miał na myśli Jana Chrzciciela. On był takim prorokiem jak Eliasz, który tak jak Eliasz był głosem dla swojego pokolenia, głosem samego Boga. I to właśnie Jan Chrzciciel był tym, który przyszedł przed Jezusem, aby przygotować Mu drogę, aby przygotować drogę Mesjaszowi. Przyszedł, ale został zabity. Jezus mówi, i mnie też to czeka. Ja też zostanę zabity. A więc w tym czasie pomiędzy tym, co na górze, a tym, co na dole, Jezus wywraca sposób myślenia swoich uczniów. Oni widzieli Go jako króla w Jego chwale, spodziewali się zwycięstwa, a On im pokazuje, że droga do Jego królestwa prowadzi przez ból i cierpienie. To jest Jego droga, a także to będzie ich droga. Bo Jezus doskonale wiedział, że ta góra, na której był, to nie jest ostatnia góra, na którą ma wejść. On doskonale wiedział, że na tej górze Jego szaty lśniły. Na tej drugiej górze, zwanej Golgotą, zedrą z Niego Jego ubranie. Tutaj towarzyszyły Mu dwie postacie z Starego Testamentu, Mojżesz i Eliasz. Tam ukrzyżują Go pomiędzy dwoma złoczyńcami. Tutaj był głos z nieba, który powiedział, to jest mój Syn. Jego słuchajcie. Tam rzymski setnik powie po Jego śmierci, ten naprawdę był Synem Boga. Tutaj uczniowie pytają się o Eliasza, a ludzie stojący pod krzyżem będą się pytali, ciekawe, czy Eliasz przyjdzie i mu pomoże. Jezus wiedział, że ta góra nie jest Jego ostatnią górą. On przyszedł po to, aby umrzeć i cierpieć i zmartwychwstać, bo On jest innym królem niż wszyscy. I wiedział też, że to jest też nasz cel jako naśladowców Jezusa, aby podążać Jego drogą. Bo być naśladowcą Jezusa to jest umieranie dla swoich pragnień, dla swoich celów, dla swoich ambicji, dla swoich pomysłów na życie, dla swoich wyborów. To jest umieranie, aby żyć z Jezusem. Dlatego, jeśli słuchasz Jezusa, pójdziesz Jego drogą przez krzyż i zmartwychwstanie. Tak, uczniowie Jezusa byli z Nim na górze. Potem był ten czas pomiędzy. Pomiędzy tym, co na górze, a tym, co na dole, ten czas odkrywania, kim jest Jezus. A potem czas zejść na dół. I tak to prawda, że Jezus pokazał swoją chwałę tam na górze, że jest Bogiem, który jest Królem, ale On też przyszedł do ludzi, którzy są na dole. I oczekuje tego samego od swoich uczniów, że pójdą z Nim razem na dół. A na dole? Co jest na dole? A na dole dzieje się życie. Życie z całym swoim bałaganem i złożonością i skomplikowanością. Życie pełne bólu, cierpienia, krzywdy, bezradności. Życie, którym też jest zło. I z tym życiem trzeba się zmierzyć. Tam na dole też jest ojciec, bezradny ojciec, który przyprowadził do uczniów, którzy pozostali na dole, swojego syna, który był opętany przez złego ducha. I prosił, aby uczniowie uwolnili jego syna, ale oni nie potrafili, byli bezradni, nie umieli tego zrobić. Kiedy więc Jezus przychodzi na dół z Piotrem, Jakubem i Janem, ojciec prosi Jezusa o pomoc. I mówi, że jego uczniowie nie byli w stanie pomóc. On zaś odpowiedział im tymi słowy. O rodzie bez wiary, jak długo przy was będę? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzili go do niego. A gdy duch zobaczył Jezusa, natychmiast szarpnął chłopcem, rzucił go na ziemię i pokrytego śliną zaczął tarzać w prochu. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to się z nim dzieje? Od dzieciństwa odpowiedział. Często, żeby go zgubić, duch ten wrzucał go nawet do ognia lub wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus odpowiedział mu, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął, wierzę, zaradź mojemu niedowiarstwu. A potem Jezus uwalnia jego syna, uzdrawia tego chłopca, a czytamy dalej, że gdy przyszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post. Marek w swojej Ewangelii pokazuje wielkość Jezusa na górze, ale też wielkość Jezusa na dole. Pokazuje moc i chwałę Jego Królestwa tam na górze, ale też moc i chwałę Jego Królestwa na dole, gdzie Jezus konfrontuje zło, cierpienie, ból i krzywdę. I tego samego Jezus oczekuje od swoich uczniów. Ale aby zrealizować to zadanie, potrzeba wiary. A w tej historii tej wiary zdaje się trochę wszystkim brakować. Uczniowie nie są w stanie pomóc temu chłopcu, bo brakuje im wiary. Ojciec wierzy, ale tak nie do końca wierzy. I woła, wierzę, Panie, wierzę, ale zaradź mojemu niedowiarstwu. I podobnie Jezus uczy swoich uczniów, że wy też wierzycie, ale tak nie do końca. I dla was modlitwa i post jest tym wołaniem, wierzę, ale zaradź mojemu niedowiarstwu. To jest wyraz naszej bezradności i naszego wołania o to, aby Bóg nam pomógł stawiać czoła wyzwaniom życia. Ponieważ zadania, które nas czekają na dole, przerastają nasze możliwości. One wymagają wiary. A więc czytając tę historię, odkrywamy, że jeśli idziesz drogą Jezusa, będziesz potrzebować wiary, by służyć cierpiącym w dolinach. Tak, ta podróż zaczyna się na górze. Potem jest ten moment pomiędzy, kiedy odkrywamy, co to znaczy, aż w końcu schodzimy w doliny. Słyszałem kiedyś historię pewnej starszej pani, która też miała swoje doświadczenia z Bogiem na górach. odkrywała wielkość i wspaniałość Boga Jezusa i postanowiła Go słuchać. Ale ona też miała pragnienie, aby tak jak Jezus zejść w dolinę. I mimo podeszłego wieku wzięła udział w wyjeździe misyjnym do Los Angeles, aby pomóc małemu kościołowi i małej misji, która pracowała w trudnej dzielnicy miasta, właśnie w pracy z ludźmi, którzy mieszkali wokół. I któregoś dnia, kiedy pracowała ze swoją grupą, nieopatrznie oddzieliła się od grupy i po prostu się zgubiła. Nie wiedziała, jak wrócić do tego kościoła, nie miała telefonu komórkowego przy sobie, więc po prostu bezradnie usiadła na krawężniku i czekała. I nagle zobaczyła mężczyznę w średnim wieku, który szedł chodnikiem i wyglądał, jakby szedł w jej stronę. Nie miała pojęcia, że ten mężczyzna od 12 roku był członkiem gangu. Nie miała pojęcia, że sprzedawał narkotyki, że sam był uzależniony od narkotyków. Nie miała pojęcia też, że ostatnie lata spędził w więzieniu. Nie wiedziała też, że dzisiaj tak naprawdę jest jego pierwszy dzień na wolności. Dopiero wyszedł. Niewiele myśląc, wstała i podeszła do niego i mówi: czy jesteś głodny? On popatrzył na nią zdziwiony, bo w tej części miasta starsze panie nie zaczepiają członków gangu, aby z nim porozmawiać. Ale akurat był głodny. Ona mówi: bo jeśli jesteś, to ja się zgubiłam. Jeśli pomożesz mi znaleźć drogę do naszej misji, naszego kościoła, to ja zaprowadzę cię do miejsca, gdzie można coś zjeść. Spodobało mu się, pomógł znaleźć jej drogę do jej kościoła. A ona zatroszczyła się o posiłek dla niego. W tym kościele poznał ludzi, którzy pomogli mu stać pierwsze kroki na wolności. Pomogli mu poradzić sobie z uzależnieniem. A on w trakcie tego procesu odkrył, że Jezus jest jego królem i oddał mu swoje życie. Alfred Lomas, człowiek, o którym jest ta historia, miał swoje spotkanie z Bogiem na górze, ale on nie chciał pozostać na górze i wrócił z powrotem do tych ludzi z gangów. W ciągu roku potrafił rozdać tony jedzenia dla biednych rodzin. Był mediatorem, który doprowadził do zawieszenia broni między dwoma groźnymi gangami w Los Angeles. Był człowiekiem, który chociaż doświadczył Boga na górze, chciał pomagać ludziom tam, w dolinach. Tak też jest z nami, że doświadczenia na górach pomagają nam odkryć wielkość Jezusa. Ale droga za Jezusem wymaga wiary i poświęcenia. Poprowadzi do cierpiących w dolinach. I teraz już wiesz, dokąd idziesz. Teraz już wiesz, dokąd Jezus cię prowadzi.